To już kolejne spotkanie z listem Jakuba. Nie umiem policzyć, które, ale dotarliśmy do 4 rozdziału i dzisiaj będziemy rozważać wersety od 7 do 10. Taki krótki fragment, 4 wersety. Jak pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o nieprawości, o niewierności Bogu. 4 werset mówi o wiarowodnych ludziach, prawda? Którzy nie trzymają się Bożego Słowa, a nie są wierni Bogu, ale zaprzyjaźniają się ze światem, prawda? Zaprzyjaźniają się ze światem. I jak mówi tak? Wiarowodni, czy nie wiecie, że zaprzyjaźnianie się ze światem to jest wrogość wobec Boga, tak? I na odwrót. Nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Boga jednocześnie. Jeżeli się jest przyjacielem świata, jest się nieprzyjacielem Boga i oczywiście na odwrót. I w tym kontekście, w tym, co poprzedzało teraz dzisiejsze rozważanie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli dalej. Co tam Jakub chce nam pokazać? Otóż Kościół bardzo łatwo ulega światu. W historii Kościoła jest to bardzo widoczne, prawda? Myślę, że nawet nie trzeba zbyt długo żyć, żeby zobaczyć, że Kościół z jakąś taką łatwością ulega światu. I świat ze swoimi wartościami naprawdę nie ma wielu trudności, aby wejść do Kościoła. Łatwo wdziera się do Kościoła. I Jakub mówi tak, jakie jest lekarstwo na to? Jaka jest obrona przed tym, aby świat nie wdzierał się do Kościoła ze swoimi wartościami, z tym, co świat niesie, a co jest zupełnie różne od tego, co jest Boże. I wiecie, ludzie sami starają się wymyśleć różne lekarstwa na to zaświadczenie Kościoła, prawda? Takimi ludzkimi lekarstwami na zaświadczenie Kościoła mogą być na przykład legalizm. Zabronimy tych rzeczy, nakażemy te rzeczy i wtedy na pewno obronimy się przed światem. Jak Kościół Kościołem nigdy to nie działało, prawda? I Paweł w liście do Galatian, w liście do Rzymian teraz bardzo dużo na ten temat pisze. Niestety to jakby nie działa. Z drugim, innym lekarstwem takim, który ludzie próbują sobie zaaplikować, żeby obronić się przed wartościami tego świata, to są różnego rodzaju formy. Mówimy, że może to te formy to są zbyt świeckie, tak, bo to te pieśni może są takie zbyt głośne albo zbyt... No to śpiewajmy to takie spokojne pieśni, to wtedy będzie tak bardziej świeckie, tak? Albo też ubierajmy się tak, ale nie ubierajmy się inaczej, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób człowiek jakby próbuje, ludzie próbują znaleźć lekarstwo na to, na ten świat, na wartości tego świata, który wdziera się do Kościoła. Ale nic to nie pomaga, prawda? Dlatego, że Jakub mówi tutaj jak gdyby, że jedynym lekarstwem jest, uwaga, poddanie się Bogu, tak? A więc nie tego, co my znajdziemy, jaki my sposób na to znajdziemy, ale poszukanie społeczności z Bogiem, poddanie się Bogu. I to o tym właśnie będziemy tutaj czytać w tym fragmencie dzisiaj. Duch poddania się Bogu, trwanie przed Bogiem, przed tronem łaski, z tą jedną świadomością, słuchajcie, że zawsze nieustannie łaski potrzebuje. To jest właśnie jak gdyby klucz do tego, o czym będziemy mówili. Świadomość tego, że jestem Bożym stworzeniem, jestem Jego poddanym i zawsze, zawsze nieustannie będę potrzebował Jego łaski, prawda? My czasami myślimy, że łaska jest wtedy, kiedy jest tam źle. Potrzebujemy łaski, prawda? A jak może jest tam dobrze, to wtedy łaski nie potrzebujemy. Ale tak nie jest. Bóg mówi, to jest właśnie, tutaj jakby jak mówi, to jest to jedyne lekarstwo. Poddanie się Bogu. Przyjście do tronu łaski z tą świadomością, że ja potrzebuję łaski. Bez względu na to, w którym miejscu jestem, potrzebuję łaski. Tak jak mówiliśmy to ostatnio, abyśmy zawsze pozostawali w miejscu potrzeby, tak? To znaczy w tym sensie, że zawsze, abyśmy mieli świadomość w naszym sercu, Boże, ja Ciebie potrzebuję, tak? A nie potrzebuję Cię wtedy, kiedy coś idzie nie tak, tak? A jak wszystko jest okej, to zapominam o tym. Nie, abyśmy ciągle pozostawali w miejscu potrzeby, bo tak mówi Pan, Izajasz mówi. Ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Siódmy werset teraz przeczytałem i zaczniemy rozmawiać ten tekst. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest pierwszy werset, który będziemy rozważać. Słuchajcie, pycha. Pycha, można powiedzieć, grzech grzechu. Pycha, grzech, z którego wszystkie inne być może grzechy wynikają, prawda? Albo który spina wszystkie grzechy jak klamra. Pycha, najpotężniejsza broń diabła. Pycha mówi, dam sobie radę. Pycha mówi, zrobię to po swojemu. Na kogo mam liczyć? Na kim mam polegać, jeżeli nie na sobie? Nie? Jeżeli czasami ludzie tak mówią. Jak sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. A tymczasem Bóg mówi w całym swoim słowie, ja udzielam łaski. Moja łaska to jest potężna moc do życia. Polegaj na mnie, zaufaj mi. Nie ufaj sobie. Nie polegaj na własnym rozumie, jak mówi Salomon, prawda? Zaufaj mi. Pycha mówi, muszę zaufać sobie. Muszę mieć sprawę w swoje ręce. Bóg mówi, zaufaj mi. Powiedz mi wszystko. Ja wszystko dobrze uczynię. Pycha mówi, ja sobie dam radę. A Bóg mówi, potrzebujesz. Nawet jeśli sobie tego nie świadomisz. Po prostu nie potrzebujesz. Tak? Błogosławiony jest stan serca czy umysłu człowieka, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tej prostej rzeczy. Bez względu na to, w jakim stanie jest właśnie. Czy jest w smutku, czy w radości, w dostatku, czy w niedostatku. Kiedy ma tą świadomość, słuchajcie, potrzebuję. Jestem potrzebny zawsze. Zawsze potrzebuję Boga. I zawsze potrzebuję Jego łaski. Dzisiaj, zobaczcie, dzisiejsi wielcy tego świata, ikony tego świata, moglibyśmy powiedzieć, to są ludzie, to nie są ludzie uniżeni, o tak. To nie są ludzie uniżeni, prawda? Raczej to są ludzie, którzy wspięli się na szczyt i nie za bardzo kogokolwiek interesuje, w jaki sposób oni to zrobili. Ważne, że są na szczycie i ważne, że błyszczą. Czasami tylko na chwilę. Ale błyszczą, tak? Ale w jaki sposób się dostali na ten szczyt, to już jest mniej istotne. Ludzie, zobaczcie, dzisiaj jest wiele szkoleń, wiele takich szkół, wiele takich kursów, gdzie ludzie uczą się asertywności, tak? Uczą się oddziaływania na innych, uczą się dominowania nad innymi, prawda? Wiele jest takich kursów, czy nawet studiów, prawda? Zarządzanie mniej więcej nie na człowieku. W jaki sposób oddziaływać na ludzi, żeby zrobili to, co ja chcę. Prawda? A co dzisiejszy świat powiedział? Bo co byście wy sami powiedzieli? Gdyby wam ktoś zaproponował szkołę uniżenia. Nie oddziaływania, nie panowania, nie dominowania, ale szkołę uniżenia. Jest taka szkoła. Niewielu ją zna, ale w tym świecie funkcjonuje taka szkoła. To jest szkoła Jezusa Chrystusa, który był największym przykładem takiego uniżenia. Jak możemy w drugim rozdziale listu do Filipian taką anatomię tego uniżenia przeczytać. Punkt po punkcie, fragment po fragmencie, prawda? Gdyby ktoś zaproponował szkołę uniżenia, wiecie, pociągające jest to panować nad innymi, oddziaływać nad innymi, żeby inni robili to, co ja chcę, tak? Ale być sługą, robić to, co chcą inni, to już jest gorzej. Tak? To nie jest jakby wartość tego świata. Szatan, on zawsze, słuchajcie, będzie starał się odwrócić nas od wiary, od zaufania Bogu. Prawda? Bóg mówi, zaufaj mi. Ja bym ciągle będzie ci mówił, nie warto. Musisz wziąć sprawę w swoje ręce. Jak sobie nie pomożesz, to ci nikt nie pomoże. Tak? To ty musisz tutaj być tym, który trzyma wszystko w swoich rękach. Nie bądź niepoważnym człowiekiem. Co ty, nie wygłupiaj się, tak? Musisz tu być tym, który kontroluje wszystko. Szatan zawsze będzie starał się odwrócić nas od wiary, od polegania na Bogu. I używa do tego, słuchajcie, całej swojej mocy i całej swojej przebiegłości, bo wie, że człowiek, który przestał polegać na Bogu, który przestał jego upad jest w jego łapach. Tak? Bo nie ufać Bogu, nie polegać na nim, kontrolować samemu, polegać na sobie, to się nazywa po prostu pycha. Prawda? Bo mówię, ja potrafię. Bóg mówi, że potrafi. Ja też potrafię. I nawet lepiej od niego. Kilka razy próbowałem na nim polegać, ale coś widzę, że on się nie zajmuje tą. Prawda? Wiele razy, jak głosimy Ewangelię, to na pewno słyszeliście to, nie? Jak mówimy komuś, zaufaj Bogu. Warto jest zaufać Bogu. A co? Bóg da mi pieniądze? Rozumiem, takie są odzywki, kiedy ludzie nie bardzo rozumieją Bożą łaskę, prawda? Próbują powiedzieć, nie warto polegać na Bogu. Ja muszę to mieć sam pod kontrolą, bo przynajmniej wtedy jestem pewny. Tak? Ale to Bóg jest Bogiem wszechmogącym. A szatan nie jest wszechmocny, słuchajcie. I w mocy Bożej możemy mu się przeciwstawić. Możemy odrzucić jego potrzeby. Wiecie dlaczego? Bo Chrystus go zwyciężył i obdarował nas tym zwycięstwem. My sami z siebie nie jesteśmy mocniejsi od tej potężnej duchowej mocy zła, która mieszka w świecie. Ale w Chrystusie Jezusie zostaliśmy obdarowani zwycięstwem, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Chrystus tam wymazał obciążający nas list dłużny, pamiętacie, to list do Kolosa mówi, tak? Który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i wieczności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi, czyli nad mocami ciemności. I teraz zobaczcie, Chrystus zwyciężył i obdarował nas tym zwycięstwem. W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował, jak mówili z Rzymie. Przy całej swojej mocy, przy całej swojej potędze, diabeł nie ma wszechwładzy nad Bożym stworzeniem, prawda? A tym bardziej nie ma wszechwładzy nad Bożym ludem. Tym bardziej nie ma władzy nad Bożym ludem. Bóg wszystko trzyma w swoim ręku i wszystko kontroluje. Wiecie, czasami nawet chrześcijanie popełniają ten błąd, że stawiają Boga i diabła na tym samym poziomie i myślą, że to jest taka walka między złem a dobrem, między ciemnością a światłością, prawda? Tak nie jest. Bóg panuje nad wszystkim, bo Bóg jest Stwórcą. Diabeł. Jakkolwiek byśmy się nie mogli z nim porównywać, tak? On tak samo jak my jest tylko stworzeniem. I on zawsze ostatecznie do rachunku poddany jest temu, który go stworzył. Tak? A więc to jest dla mnie to, wiecie, jak to czytałem, jak to studiowałem, przyszło pocieszenie do mojego serca. Bóg jest wszechmocny, a diabeł nie ma wszechwładzy nad stworzeniem, a tym bardziej nad Bożym ludem. To jest myśl, która naprawdę, nie powiem wam, pocieszyła, której kiedy przychodzą może jakieś takie myśli obciążające, kiedy przychodzi jakieś przygnębienie, mogę powiedzieć, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Bóg sprawuje władzę. Bóg jest suwerennym władcą. Jego planów, jego postanowień nikt nie jest w stanie poprzeczać. Niestety wielu chrześcijan, nawet chrześcijanie, nawet wierzący, też myślą tak, prawda, że Boga można zatrzymać w tym, co postanowił. Wiecie, dla mnie pocieszeniem jest to, co czytam w mojej Biblii. Boga nie można zatrzymać. Bóg jest władcą wszechmogącym. On wszystko sprawuje według postanowienia swojej władzy. I nikt nie może pokrzyżować jego planu. Przeczytajmy ten werset jeszcze raz i zobaczcie na kolejność ciekawą w tym wersecie. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Co jest najpierw, słuchajcie? Najpierw jest poddajcie się Bogu, a dopiero potem jest przeciwstawcie się diabłu. W takim religijnym myśleniu, zwróćcie uwagę, to jest często odwrotnie, nie? Jak się przeciwstawię diabłu, jak się poprawię, wtedy będę mógł pójść do Boga. Rozumiecie, nie? Ale to jest biblijna kolejność. o której my musimy zawsze pamiętać. Najpierw jest poddanie się Bogu takim, jakim jesteś. Tak? Dlaczego? A to jest bardzo proste. Bo sam z siebie, przeciwstawić siebie, a nie jesteś po prostu zwyczajnie w stanie. Nie dałbyś rady. To kiedy przychodzisz do Boga, to Bóg tylko i tylko On może wyposażyć cię we wszelki duchowy orech, którym możemy dopiero odebrać diabelskie ataki. I nie tylko się obronić przed jego atakami, tak? Ale również go zwyciężać, bo w tym wszystkim, tak jak mówi Paweł w liście do Rzymian, zwyciężamy. Wiecie, znowu możemy sięgnąć do pewnego fragmentu w Nowym Testamencie, 6 rozdziału listu do Efezjan, gdzie co jest napisane? Cała zbroja Boża, czyli to, ten duchowy orel, który Bóg nam wyposaża, abyśmy mogli stanąć przeciwko zakusom diabelskim, prawda? Kiedy wojnę toczymy nie z krwią i z ciałem, ale ze zwierzchnościami na okręgach niebieskich. To jest duchowa wojna i ona wymaga duchowego oręża. Nie pomogą tu żadne cielesne rzeczy, jak na przykład ludzkie postanowienie, tak? Ludzka mądrość, ludzka przebiegłość, ludzkie bogactwo, czy cokolwiek jeszcze innego. Te środki nie wystarczają, abyśmy mogli pójść na wojnę duchową i w niej zwyciężać. Bo w tej wojnie potrzebujemy duchowego oręża, prawda? Potrzebujemy być w nie wyposażeni, to czyni tylko Bóg, to jest Jego zbroja, tak? I potrzebujemy umieć używać tego oręża. I tutaj wiecie, jak gdyby taka ważna sprawa, która zaczyna się znowu odkrywać w 8 wersecie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Słuchajcie, ludzie o rozdwojonej duszy, przypomina się wam? 1 rozdział, 8 werset, już tam to było. Pamiętajcie, że Bóg nie wysłuchuje tych, którzy się modlą, a są ludźmi o rozdwojonej duszy. Niech nie ma taki człowiek, ja pamiętacie, tak mówi tam Jakub, że cokolwiek od Pana otrzyma. I tam mówiliśmy o tym, że tam jest takie greckie słowo dipsychos, czyli człowiek nie tyle o rozdwojonej duszy, co człowiek o dwóch duszach, tak? I rzeczywiście to nam fajnie obrazuje to, co o czym mówimy dzisiaj. Przyjaźń ze światem, przyjaźń z Bogiem, tak? Jako, że się te dwie wykluczają, to jak ktoś by miał jedną duszę, więc nie może się zaprzyjaźnić za pomocą tej samej duszy. Oczywiście to jest tylko obraz, nie? Mam nadzieję, że nie odbieracie tego dosłownie. Ale jako, że człowiek nie może się zaprzyjaźnić tą samą duszą z Bogiem, tą samą ze światem, więc taki człowiek jest dipsychos. Człowiek o dwóch duszach, tak? Jedna dusza dla świata, a druga dla Boga. I w ten sposób człowiek próbuje pogodzić życie dla świata i życie dla Boga. Proces poświęcenia może przebiegać tylko tak. Człowiek musi pozostawać w Bożej obecności, tak? Zabija grzech. Pamiętacie? Studiowaliśmy długo list do Rzymian, 8 rozdział, 13 werset. Za pomocą miecza ducha. Tak? Dzisiaj zresztą rozmawialiśmy przez chwilę tutaj, zanim rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Leżek mi. Grzech zabija się za pomocą karmienia. Prawda? A karmimy się czym? Bożym Słowem. Boża obecność i tylko ona może w Twoim życiu sprawiać, że Twoje serce zostaje oczyszczane, że Twoje serce jest uświęcane. I teraz, wiecie, chciałbym, żebyśmy dobrze przyjrzeli się temu, że tylko w Bożej obecności, tylko w Nim możemy zwyciężyć grzech, który mieszka w nas. Tak? I poza tym jest to niemożliwe. Zbliżyć się do Boga, trwać w Jego obecności. I teraz zobaczcie, zewnętrzne prawo, które zostało nadane ludowi Bożemu kiedyś w Starym Przymierzu, pamiętacie, tak? Ono udowodniło jedno, że ono nie mogło zwyciężyć grzechu ze względu na słabość ciała, prawda? Otóż prawo nakazywało to i tamto, ale za każdym razem się okazywało, że człowiek nie jest w stanie wykonać tego, co nakazuje prawo. A więc mamy tu taką podpowiedź, że zewnętrznie działające prawo nie mogło zwyciężyć grzechu, ale Bóg potrafi to zrobić. Zwyciężyć moc, zwyciężyć działanie grzechu w tobie i we mnie przez Duch, którego nam udzielił. Dlatego list do Rzymian mówi, że grzech możemy zabić tylko jak? Mieczem ducha, prawda? Że w ciele, w mocy ciała nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zobaczcie, Augustyn, pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, kiedyś powiedział, jeżeli Bóg czegoś wymaga, to nas w to wyposaża, tak? I Bóg mówi, bądź, oczyście się, oczyście swoje serca, tak to jest napisane? Oczyście swoje serca. No ale mówię, ale jak? I znowu jest to samo odpowiedź. Zbliż się do Boga. Poddaj się Bogu. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić kąpielą wodną przez słowo. List do Efezjan, tak? Zobaczcie. Kto jest tym, który oczyszcza? Chrystus. Za pomocą czego oczyszcza? Kąpieli w słowie. Prawda? A więc zobaczcie. Więc jeżeli ja mam poddać się temu oczyszczeniu, mam być oczyszczony, tak? To muszę się temu oczyszczeniu poddać. I to oczyszczenie jest tylko i wyłącznie w nim. Ale to, co jest ważne, zobaczcie, tu jest napisane, że obmyjcie ręce i oczyście serca. A więc obmyj ręce i oczyść serca. Wiecie to, co powiedział kiedyś Jezus faryzeuszem? Jesteście jak kubek, który z zewnątrz jest umyty, oczyszczony, tak? A wewnątrz pełny plugawca. A więc zobaczcie, na co tutaj wskazuje ten tekst. Nie tylko umyj ręce, czyli nie chodzi tylko o czystość zewnętrzną. Właściwie postępuj, tak? Właściwie się zachowuj i tak dalej. Ale kubek, którego używa Pan. Kubek, który jest świętym naczyniem w domu Bożym. To jest kubek, który jest oczyszczony. Z zewnątrz, tak? Umyjcie ręce. I od wewnątrz. Oczyście serca. Na tym polega prawdziwe uświęcenie, prawdziwa świętość. Tylko patrząc się z Niego, tylko zbliżając się do Niego, tylko poddając się Jemu, oczyszczamy swoje serca z tego, co próbuje wepchnąć nam świat. Pamiętacie, znamy ten werset bardzo dobrze z drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę. Jak to sprawia kto? Pan, który jest Duchem. Nie? Tylko On ma moc oczyszczenia. Tylko wtedy, kiedy zbliżymy się do Niego i wpatrujemy się w Niego, nasze serce może być oczyszczone. Prawo, działając z zewnątrz, w żaden sposób dokonać tego nie może. Świętość Boża, obecność Boża, to jest to, co oczyszczać będzie twoje serce, moje serce. Pytanie jest takie, słuchajcie, czy moje życie przebiega w bliskości Boga? Obecność, nie? Ostatnio akurat zdanie muszę pamiętać. Nasze dzieci. To mnie tak dotknęło mnie to, co moja żona do mnie powiedziała, wiecie, że polega to na tym, żebyśmy byli w obecności, żebyśmy byli obecni. Tak? Na tym polega przyjaźń, na tym polega miłość, na tym polega życie Ewangelium. Kto z kim przestaje? Prawda? Taki przestaje. Zbliżenie się do Boga, poddanie się Bogu, oczyszczenie swojego serca. Tak jak psalmista mówi, któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie w jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Zobaczcie znowu, tak? Umyjcie ręce, oczyście serce. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Serce. Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Jezus, znany tekst z Ewangelii Mateusza, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, jakie to ma praktyczne znaczenie? Jest taka znana historia pewnego gangstera, który się nazywał Nicky Cohen i który nawrócił się na jakiejś dużej ewangelizacji na podstawie wersetu 3:20 z objawienia. Pamiętajcie, co tam jest napisane. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy drzwi i wejdę, kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. I bardzo często ten tekst jest używany do ewangelizacji. Ale pierwotnie był napisany do wierzących. I zobaczcie, jak zadziałał ten tekst w życiu Mili Cohena, gangstera. Otóż on, słysząc to przesłanie, że Bóg czeka tylko, aż mu otworzy drzwi, postanowił otworzyć drzwi. Wyszedł do otworzyć się pomodlił. I wiecie co? I dalej był gangsterem. I dalej wprowadził życie gangstera. Oszukiwał, kradł. Dlaczego? Nikt mu nie powiedział o grzechu i nikt mu nie powiedział o upamiętaniu. Rozumiecie? I wiecie, co Mili Cohen wymyślił? Jeżeli są chrześcijańscy policjanci, nauczyciele, sportowcy, lekarze, dlaczego nie miałoby być chrześcijańskiego gangstera? Zawód jak każdy inny.
Zabijają od razu na nieba.
No właśnie, zobaczcie, teraz to jest właśnie to, ten brak, nie? Którym głosimy Ewangelię i mówimy, Bóg tylko czeka, byś przyszedł. No, to nie jest prawda. Tak? To Bóg przychodzi do ciebie. I pierwsza rzecz, którą robi. Tak, to co? Im bardziej, im bliżej jesteś Niego, tym bardziej się uświęca. Im bardziej się uświęca, tym bliżej jesteś Niego. Prawda? To tak samo działa jak grzech, tylko w drugą stronę. Grzech, im bardziej Cię omotuje, tym bardziej grzeszysz. A im bardziej grzeszysz, to grzech, tym bardziej Cię wiąże. Prawda? I z uświęceniem jest podobne. Tylko że zupełnie w drugą stronę. Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej jesteś Bogiem zachwycony. I tym bardziej, więcej w tobie pragnienia życiem świętym. A im bardziej pragnie życiem świętym, to Bóg się do ciebie zbliża, tak? Im bardziej ci się zbliża, tym bardziej on się zbliża. I uwaga, Bóg się nigdy w zbliżaniu nie da wyprzedzić, nie? Kiedy syn marnotrawny stał z daleka, zrobił parę kroków, żeby przyjść do ojca, to co zrobił ojciec? Wybiegł, prawda? Pobiegł do niego. Właśnie taka jest Boża miłość. Przeczytajmy teraz 9 werset. Biadajcie i smućcie się, to jest ciekawy werset. I płaczcie. Śmiech właśnie się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Wiecie, przede wszystkim tu trzeba zacząć rozważanie tego wersetu, trzeba zacząć od jednej rzeczy, żeby to było jasne. Uwaga, chrześcijaństwo jest życiem w radości. Biblia jest księgą radosną. Niestety, przez wieki treść tego wiersza, źle interpretowana, kazała widzieć chrześcijaństwo jako życie pełne ciężaru, trosk, lęku, smutku, przygnębienia itd., itd. Prawda? Różne były ruchy, prawda, takie, które właśnie umartwiały się, jak to mówią, prawda? Ale my musimy pamiętać o tej jednej rzeczy. Nie. Chrześcijaństwo. Życie z Bogiem jest radosne. Amen. Nie inaczej. I tu Jakub jak gdyby mówi tak. Ja chcę, abyście byli radosnymi wierzącymi. Radosnymi Bożymi dziećmi, ale co wtedy, kiedy do Twojego życia wkrada się grzech? Kiedy do Twojego życia wkrada się świat? Kiedy stajesz się nie przyjacielem Boga, bo zbliżasz się i zaprzyjaźniasz się ze światem. Boża radość. Boża radość dziecka Bożego zostaje zakłócona. Ulatnia się, znika. Dlaczego? Bo Boża radość, jak wszystko z Boga, słuchaj, jest święte. Tak? Wszystko, co mam od Boga, jest święte. Ta radość też jest święta. I ona nie przebywa. Nie ma możliwości, bo ona mogła przebywać w obecności grzechu, prawda? Kiedy przychodzi grzech, wszystko, co Boże, jest zmącone. Boża radość, Boży pokój, tak? Te Boże rzeczy gdzieś znikają. Wiecie, to jest taka prawdziwa reakcja odrodzonego serca. Prawdziwa reakcja na grzech odrodzonego serca, tak byśmy powiedzieli. Smutek i płacz. Między innymi po tym można poznać Boże dziecko, wiecie? Że kiedy czegoś grzech, wywołuje to smutek i płacz. Pamiętacie? Dawida, 51 psalm, kiedy zgrzeszył z Batszebą, kiedy pokutował, napisał zaraz potem, 51 psalm, ale to jest napisane, kiedy zgrzeszył z Batszebą. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przywróć mi radość. Co to znaczy? Dawid mówi, straciłem radość. Ulotniła się. Straciłem pokój. Gdzieś to zniknęło. Grzech mnie przyjmie. Grzech przysłoni mi oczy. Nie widzę tego, co mam na mnie. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Grzech niszczy prawdziwą radość. W obecności grzechu nie ma prawdziwej Bożej radości. Co może pozostać jedynie to jakiś pusty śmiech, czy jakaś powierzchowna wesołość, prawda? I wiecie, być może po tym też można poznać człowieka nieodrodzonego. Jemu grzech nie przeszkadza. Może przebywać jego obecność. Jakoś nie bardzo go to rusza, obchodzi. Ale prawdziwie odrodzone serce zawsze, zawsze odczuwa smutek, kiedy pojawia się grzech. Jakub, tak jak powiedzieliśmy, pragnie, abyśmy byli szczęśliwymi, radosnymi, wierzącymi, ale też przestrzega powierzchowne radości tego świata. Grzech, związany z grzechem i prawdziwa radość Boża nie są możliwe do pogodzenia. Nie bądź dipsychos, nie bądź człowiekiem o dwóch duszach. Wiedz to na pewno. Te powierzchowne radości świata związane z grzechem są absolutnie nie do pogodzenia z prawdziwą Bożą radością. Kiedy pojawia się grzech, znika Boża radość, tak? Dlatego zobaczcie, jak no tak ostro pisze Jakub. Biadajcie i smućcie się, płaczcie. Śmiech was, niech się żałość obróci, a radość przygnębienie. Dlaczego? Dlatego, że werset powyżej mówi ludzie o rozwojonej duszy. Ludzie, którzy jesteście, jak Jakub mówi, wiarołomni. Ludzie, którzy jesteście niewierni swojemu związkowi z Chrystusem. Niewierni jesteście temu, z którym zostaliście zalęczeni, jak mówi Paweł w liście do Koryntian. Są tacy, jak to powiedzieć, patrzcie, wielu z ludzi, wielu czy niewielu, są na pewno tacy ludzie, o tak powiem, tak? Są tacy ludzie, którzy przyszli po radość do Pana, ale wcześniej nigdy nie przeżywali smutku z powodu grzechu. Mówię o takim powierzchownym napisaniu. Przychodzę po radość, której udziela Bóg, ale nigdy wcześniej nie przeżywałem smutku z powodu grzechu. Nigdy świat i jego radości, jego wartości tak naprawdę mi nie obrzydł. Nigdy nie uznałem tego, co mówi Bóg. Świat jest pogrążony w złem. I co robię? Próbuję pogodzić to, co ma Bóg dla mnie i to, co ma dla mnie świat. Można by zadać takie pytanie. Masz Bożą radość? Mam! Halleluja! A czy kiedykolwiek przeżywałeś Boży smutek, który przywiódł cię do upamiętania? Wiecie, jak to pytam, tak? Masz wiarę? Tak, wierzę. A czy kiedykolwiek się upamiętałeś? Czy kiedykolwiek zrozumiałeś, że jesteś potrzebujący łaski grzesznikiem, który bez tej łaski zginie? Czy kiedykolwiek zrozumiałeś, że ta łaska stale, nieustannie jest ci nadal potrzebna i zawsze i ciągle znajdujesz się w miejscu potrzeby? Zawsze i ciągle jesteś potrzebujący. Dlatego jak ten fragment kończy tak: uniżcie się przed Panem, aby wyszło. Tak? Znowu wraca do tego. Uniżcie się przed Panem. To właśnie jest rzecz, którą potrzebuje wiedzieć. Ciągle potrzebuje. Stale, zawsze, nieustannie potrzebuje Boga. Przychodzę przed tron łaski w nieustannej potrzebie, w nieustannej świadomości. Zawsze. Jakkolwiek się nie dzieje, czy dobrze, czy źle, czy jest to czas, który mi się podoba, czy nie, czas, który jest czasem radosnym, czy czas, który mi ciąży, zawsze i nieustannie potrzebuję Bożej łaski. Wywyższenie, podniesienie, tak? Ciebie należy do Pana. Biada każdemu, kto robi to samo we własnym zakresie. Siebie wywyższa, prawda? Biada każdemu, kto robi to sam, bo robi to ku własnej zgubie. Tak? Dlaczego? To jest bardzo proste. Słowo Boże mówi: kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża? Kto się uniża, jak tutaj powiedziałem, tak? Będzie wywyższony. I to jest, słuchajcie, duchowa zasada, która jest obecna w całym Bożym Słowie i w całym Bożym Królestwie. Tak? Jeżeli wywyższasz sam siebie, to czynisz to wyłącznie na własną zgubę. Bo ta zasada, bo Bóg jest wierny swojemu słowu, to nie chodzi o zasadę, bo Bóg jest wierny swojemu słowu, i jeżeli powiedział, że wywyższających się poniża, to on to zrobił, tak czy nie? Czy może nie dopatrzył? Nie? A kiedy powiedział też, że uniżających się wywyższy, to on też to zrobił. Słuchajcie, w tym wiecznym aspekcie wiecznego zbawienia, kto się uniży przed Bogiem, będzie wywyższony w Jego Królestwie, prawda? Ale również w naszym codziennym życiu to Boże Słowo działa. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie... Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. I wiecie, 11 i 12 werset, tylko dzisiaj przeczytamy, będziemy go rozważać, będziemy te dwa wersety za tydzień, ale zobaczcie, to jest najczęstszy sposób naszego wywyższania się. Przeczytamy? Oto, w jaki sposób ludzie najczęściej się wywyższają? Nie odmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto odmawia lub osądza brata swego, odmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią, stawiasz się ponad Boże prawo, prawda? Sądzisz to prawo. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Czy to jest prawda, słuchajcie, co powiedziałem? Że oto jest najczęstszy sposób, w jaki wywyższamy się, prawda? Kiedy wywyższamy się, nasze ja. Co? Mówimy źle o innych. Ale tak jak powiedziałem, o tym będziemy mówić szczegółowo bardziej, o tych dwóch wersetach. Za tydzień zapraszam Was serdecznie, a to już jest koniec tego, co mieliśmy do powiedzenia. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobrą rozmowę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen. Amen.